Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz porozmawiamy o Węgrzech i o tym, co dzieje się tam po wyborach parlamentarnych. Lider zwycięskiej partii TISA, Peter Madziar, rozpoczął już przygotowania do przejęcia władzy. Prezentuje kolejne osoby, które będą zajmować funkcje w jego gabinecie. Ma już ze sobą także kilka, no powiedzmy tak, ciekawych wypowiedzi, choćby na temat Ukrainy czy Unii Europejskiej. Co wiemy po tym niewiele ponad tygodniu od wyborów na Węgrzech i jak mogą wyglądać rządy nowego premiera? O tym porozmawiam teraz z profesorem Jackiem Wojnickim z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Panie profesorze, wiadomo, że TISA będzie dysponowała stabilną większością konstytucyjną w węgierskim parlamencie. No, większość będzie się składać z nowicjuszy w ogromnej większości. Co to oznacza? Możemy się spodziewać gruntownych reform, czy niekoniecznie?
Zadecyduje pierwszy pół roku, bo tak jak słusznie pan zauważył, to są głównie świeżynki. Nieliczne osoby miały do czynienia z życiem publicznym, a deputowanych praktycznie tam nie było. Czyli to pokaże, na ile ten komfort w większości konstytucyjnej zostanie przekuty na reformy. Bo TISA wygrała, dostała check in blanco. Wygrała dzięki temu, że głosiła hasła antyOrbana. No a teraz trzeba pokazać, co potrafią i co potrafią zrobić. Nie będą mieli żadnego powodu powiedzieć, że ktoś nam przeszkadzał, bo mają większość konstytucyjną i praktycznie będą mogli zmieniać konstytucję w dowolnym momencie.
Ale powiedział pan, panie profesorze, że wygrali jako antyOrban. Pytanie, czy ich coś poza tą emocją antyOrbanowską programowo łączy?
No, to jest ciekawe, bo tych ludzi dobierał właśnie Madziar. Dobierał dużo ludzi z rynku, z organizacji pozarządowych, z biznesu. Czyli to pokaże tą spoistość drużyny, bo takie drużyny powstawały. Po drugiej stronie na Ukrainie powstała partia Sługa Narodu. Wiem, że to inne klimaty, ale podobnie powstała wokół lidera, którym był gwiazdor telewizyjny i ona pokruszyła się w krótkim czasie. Tu być może, nie chcę źle życzyć naszym bratankom, ale będzie taki test rządzenia. On jest znacznie trudniejszy niż wygranie wyborów, nawet w takim systemie jak węgierski.
Powiedział pan, panie profesorze, że się pokrusza. Pytanie, na ile jeszcze Viktor Orban, oczywiście nie ma możliwości prawnych przeszkadzać, no ale to jest bardzo doświadczony gracz. Jego ekipa przecież została, nawet jeśli została wykoszona z parlamentu, no to jest w wielu innych miejscach, w administracji, w zarządach, w mediach.
W mediach, tak.
Mhm. Więc na ile on będzie, na ile jest w stanie zatrzymać albo rozbić tę koalicję, to przecież też nie jest zupełnie niewyobrażalne.
Słusznie pan zauważył, że mamy do czynienia ze starym Wygą. On na razie się przyczaił, bardzo szybko uznał swoją porażkę, pogratulował w ciągu 2 godzin i przeszedł do opozycji. Nie powiedział, że będzie opozycją totalną, tak jak znamy taki termin, ale być może taką będzie chciał być. Prawda? Czyli na pewno będzie wykorzystywał każde potknięcie, będzie także bazował na tym, że jeżeli się nie poprawi w krótkim czasie, ludzie zaczną wspominać, nie tak miało być, jednak lepiej było za Orbana, czyli liczy na ten sentyment i lepsze opinie o swoim rządzie kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy po zaniku jego rządu.
Panie profesorze, co już wiemy o tym rządzie, znaczy o tej wizji, bo w końcu Peter Madziar zaczął się wypowiadać na różne tematy. Mm-hmm. No i wynika z tych wypowiedzi, że on nie tylko deklaratywnie ma Fidesz w sercu i że jest prawdziwym Fideszem. Część z jego wypowiedzi, no, co jest pewnym szokiem dla niektórych komentatorów, współbrzmi, może nie z działaniami, bo nikt mu nie zarzuca korupcji oczywiście, ale współbrzmi z deklaracjami Viktora Orbana.
Znaczy to nie powinno dziwić, bo tutaj dwa efekty. Po pierwsze, on w kampanii bardzo się pilnował, bo wiedział, że będzie każda wypowiedź jego taka kontrowersyjna wykorzystywana przez Orbana, że on wypowiadał się tylko właśnie o korupcji, o spadku poziomu życia, to co dotyka Węgrów i taką agendę stworzył na wybory. Teraz, jak pan słusznie zauważył, rozwiązał mu się język, bo zaczął się wypowiadać nawet w mediach publicznych, bo do wyborów on miał szlaban na te media. Teraz po raz pierwszy od 18 miesięcy pojawił się w mediach publicznych i zaczął się wypowiadać. te jego wypowiedzi, po pierwsze, okazuje się, że rzeczywiście są takie konserwatywne, czyli tu należy przypomnieć, że to on nie stanął na czele jakiejś opozycji liberalno-demokratycznej, tylko dokonał rozłamu w elektoracie Fideszu i rozbroił ten elektorat, tworząc taką agendę, że będę lepszym Orbanem, czyli wrócimy do źródeł. Można powiedzieć tak, że Orbanizm tak, wypaczenia nie. Chociaż nigdy takie hasło nie padło w czasie kampanii, ale on mówił, że te rzeczy, które są pozytywne, będzie kontynuował, a sprzeciwia się korupcji, obniżenia poziomu życia, no, podległość Rosji, zerwanie relacji z Unią, czyli wskazywał na kilka rzeczy, które go różnią z Fideszem i z Orbanem, ale w kilku aspektach wypowiadał się bardzo podobnie, czy myśli bardzo podobnie jak jego poprzednik, no bo przez lata należał do elity, szeroko rozumianej elity Fideszu. I to, co pan powiedział, że zaczął się wypowiadać, to nawet tworzy pewien taki spójny obraz tej jego wypowiedzi, bo tu należy zwrócić uwagę, po pierwsze, efekt takiego przełomu. On chce się odróżnić od Orbana, czyli na przykład zapowiedział, że nie będzie urzędował na wzgórzach zamkowych, specjalnie takiej utworzonej siedzibie przez Orbana dla premiera, tylko powróci blisko parlamentu i blisko parlamentu po drugiej stronie Dunaju będzie urzędował w skromniejszych warunkach. Po drugie mówi, że no, z pierwszą wizytą pojedzie do Polski i deklaruje relacje pozytywne z rządem obecnym polskim. Po trzecie deklaruje zmianę, jeżeli chodzi o Unię. Tutaj chce upiec jedną z pieczeni, to znaczy odblokować środki KPO. Bo kilkanaście miliardów euro zablokowane zostały nie tylko w Polsce. Polska te środki już poniekąd wykorzystuje, ale ostatnim państwem, które nie dostało KPO, były Węgry. I on w jednym z wywiadów zadeklarował, że z tych środków chce przede wszystkim przeznaczyć na poprawę funkcjonowania służby zdrowia. To był jeden z głównych postulatów, jakie Węgrzy wnosili i on także to deklarował w kampanii. I trzecia rzecz to Ukraina, prawda? To tutaj może być zaskoczenie, bo on nie rzucił się na kolana, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, ale widać troszeczkę inne akcenty w wypowiedziach, jeżeli chodzi o Rosję i o Ukrainę.
Właśnie, bo pytanie brzmi, czy to nie nadejdzie w tym momencie rozczarowanie. To znaczy on oczywiście, no i Ukraina wobec niego też wykonuje gesty, to uczciwie trzeba powiedzieć. To znaczy rurociąg przyjaźń nagle zaczął być drożny. Może się tak złożyło
zaczął
przypadkowo.
Być przyjazny.
Nagle zaczął być przyjazny, być może to czysty przypadek, ale no można
nie
być też...
To jest chyba kalkulacja z Żeleńskiego, że może odblokować relacje z ważnym partnerem, jakim jest dla Ukrainy państwo węgierskie, które blokuje przecież pomoc dla Ukrainy.
I właśnie pytanie, czy rzeczywiście te wielkie nadzieje, które się wiążą w tych kilku kwestiach oczywiście, bo no, nikt nie zakładał, że to jest polityk liberalny. Wszyscy wiedzieli, że on jest, może poza PiS-em, że on jest politykiem konserwatywnym, centroprawicowym, tylko nieco inaczej rozkładającym akcenty niż Orban. Natomiast pytanie, czy przyjdzie rozczarowanie? No bo on na razie rzeczywiście prowadzi taką politykę suwerennościową, odwołuje się silnie do węgierskich emocji, trochę powiedziałbym bezpieczniej niż Orban. Nie, ale to jest nadal silna narodowa polityka, silna narodowa retoryka. Także świadomość, że z Rosją trzeba trochę luźniej, ale nie da się zerwać wszystkich relacji. On to mówi też bardzo jasno. A wobec Ukrainy także wysuwa analogiczne, choć nie tak ostro sformułowane, ale analogiczne postulaty jak Viktor Orban.
No tak, no bo on przede wszystkim znalazł jakby klucz do przeciętnego Węgra i w tym kluczu przede wszystkim jest pamięć o Trianon i pamięć o tym, że 5 milionów Węgrów mieszka poza Węgrami. Czyli te 200 tysięcy na Rusi Zakarpackiej to jest trwały element pamięci węgierskiej i tu Orban no, ciągle mówił, że jest reprezentantem także tych Węgrów mieszkających poza państwem. No i to był także jeden z powodów tej polityki antyukraińskiej, wskazywania właśnie o prawa mniejszości węgierskiej na Rusi Zakarpackiej. Madziar z różnych względów tożsamościowych, ale także swoich przekonań, no nie może zerwać i nie może poświęcić tej mniejszości, bo to był dla niego by koniec, jeżeli chodzi o karierę polityczną.
Będzie rozczarowanie w elitach brukselskich, bo ja już obserwując komentatorów po prawej stronie, widzę, że jest taka nadzieja, że za chwilę rozczarują się elity brukselskie.
Ja bym to podzielił na trzy. Po pierwsze to, co on chce zmienić, to, co może zmienić i to, co nie zmieni, prawda? Czyli na pewno będą zmiany i nie tylko takie, jakby powiedział, symboliczne, jak ta siedziba premiera, czy zmiany w mediach, ale na przykład na pewno poprawią się relacje z Unią. Tak, czyli on może nadal walczyć o interesy węgierskie, tylko może inteligentniej, mniej tak ideologicznie będzie podchodził niechętnie do Unii. No i na pewno ten kazus nieliberalnej demokracji, on to chyba na razie wstawi na półkę, no bo on mówi, że jest przekonanym demokratą. Czyli tutaj na pewno nie powinno być rozczarowania. Rozczarowanie może być w sytuacji gospodarczej, bo to jest największe wyzwanie. To, że poziom na Węgrzech spadł, że on jest niższy niż w Rumunii, no to pokazuje skalę degradacji tego państwa, które porównywało się z Austrią czy z Czechami. I tu nowy rząd musi nie tylko przedstawić spójny program, ale mieć wsparcie Unii, no i szczęście. Szczęście w polityce jest bardzo ważne. Jeżeli żaden kryzys ekonomiczny, kryzys militarny nie nastąpi, no jest szansa powolnego odbudowania pozycji Węgier, ale to nie stanie się z miesiąca na miesiąc, tylko efekty będzie widać po 2-3 latach, czyli na pewno tu będzie najgorzej i tu najłatwiej będzie wpaść w rozczarowanie przeciętnego Węgra, że nie jest lepiej, a miało być od razu lepiej.
To Węgrzy, a Bruksela rozczaruje się, czy Bruksela jest w tej sprawie dość racjonalna jednak?
Ja sądzę, że racjonalne. Dla nich pozbycie się Orbana jako tej wtyczki rosyjskiej i takiego polityka, który blokuje Unię, jest dużym, dużym posunięciem. Oni teraz zastanawiają się, czy nie zainstalowali sobie w Bułgarii takiego nowego Orbana. Czyli na pewno jest miesiąc miodowy dla Węgrów. Jeżeli Maciar to dobrze rozegra, to może być takim pozytywnym światłem. Podobnie zagra jak Meloni, prawda? Gdy Meloni dochodziła do władzy, to też mówiono, faszyści rządzą we Włoszech, a ona ułożyła w sposób bardzo taki racjonalny relacje z Unią, no, pozostając przecież politykiem konserwatywnym i z tym konserwatywnym przesłaniem.
To jeszcze na koniec pytanie. Wspomniał pan, panie profesorze, o Bułgarii, bo to rzeczywiście jest wyzwanie. Czy Rumen Radev, który przejmuje teraz władzę w Bułgarii, może rzeczywiście przejąć rolę Węgier w paraliżowaniu Unii Europejskiej? Czy jednak pozycja Radeva, także dlatego, że on nie był nigdy Orbanem, nigdy nie był tak skutecznie zaangażowany, także w relacje z Niemcami. Do pewnego momentu przecież Orban prowadził skuteczną politykę wobec Niemiec, a przynajmniej korzystną dla niego.
Jeżeli chodzi o ciocię Merkel i premiera Bawarii, prawda? To były jego takie odgromniki i on często chował się pod tą spódnicę Angeli Merkel i był bezkarny.
No właśnie, no Radev wydaje się tego nie ma. Może spełniać taką rolę? Czy to jednak jest, przy całym szacunku dla Bułgarii, pięknego kraju, pozdrawiamy Bułgarów, ale za mały gracz, żeby taką rolę odgrywać?
No na pewno za mały gracz i jednak Radev to nie jest Orban. To raczej jest polityk bardziej postkomunistyczny. On się gromadzi wokół tutaj lewicy różnych odcieni i jego główne hasło, które zjednało mu nawet sympatię Unii i Brukseli, to jest to, że będzie antyborisow, czyli on ma rozebrać skutecznie to korupcyjne państwo, które stworzył Borisow, czyli podobna agenda jak na Węgrzech, tak? Tu walczymy z korupcją Orbana, a tu walczymy z korupcją Borisowa, no i zapewnienie stabilności. To jest państwo, gdzie w ciągu kilku lat było 8 wyborów, no bo nie można było wyłonić skutecznego rządu. Teraz ugrupowanie Radeva no zdobyło tą większość, czyli znowu muszą pokazać, co potrafią, czy Rumunia, czy Bułgaria rzeczywiście stanie się takim zdrowym człowiekiem Unii, czy nadal pozostanie chorym człowiekiem, bo to jest jedno z najbiedniejszych państw unijnych. Rumunia przeskoczyła Bułgarię.
Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Wojnicki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
A mogę pozdrowić jeszcze drugą grupę europeistyki, bo specjalnie prosili mnie, żeby słuchają radia i żeby ich pozdrowić na wizji.
Dziękuję bardzo serdecznie pozdrawiamy drugą grupę europeistyki w imieniu pana profesora i swoim własnym. Pozdrawiam.
Dziękuję. Do widzenia.